Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat: rola Państwowej Inspekcji Pracy w zapewnieniu godnych warunków pracy. Naszym gościem jest pan minister Roman Giedroyć, główny inspektor pracy. Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie ministrze, czym jest inspekcja pracy? Bo tak patrząc na chociażby na rynek pracy, czy na to, co dzieje się w Europie, czy może dalej w świecie, no nie każdy kraj, nie każdy ma taki podmiot, jaki my mamy w Polsce, Państwowa Inspekcja Pracy i głównego inspektora pracy w pana osobie.
Tak. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o działanie Państwowej Inspekcji Pracy, to w świetle unormowań Międzynarodowej Organizacji Pracy, każde państwo w mniejszym czy większym wymiarze musi mieć taki organ kontrolny, który kontroluje przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa pracy. One czasami są, te kwestie, podzielone, natomiast prawdą jest, co powiedział ojciec, że generalnie zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce jest jedyny. Żaden inny organ podobny do Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce nie ma tyle uprawnień, co Inspekcja Pracy. Przez wiele lat dokładano Inspekcji Pracy różnych zobowiązań, bardzo często bez środków finansowych, co powodowało, że my mamy przeogromne zobowiązania w stosunku do realizacji poszczególnych zadań, natomiast nie zawsze były na to przekazywane środki i nie zawsze mieliśmy zespół ludzi, który mógłby objąć te wszystkie zagadnienia. Ale powiadam tak, ja sporo już pracuję w Inspekcji Pracy, a uprawnienia uzyskałem w roku 1986. Jak ja kończyłem te uprawnienia, to jako inspektor pracy wiedziałem wszystko to, co powinien wiedzieć inspektor pracy i tym, co się inspektor pracy zajmował. Dzisiaj ten ogrom zagadnień jest tak duży, że po prostu wykształcić człowieka, który by wszystko wiedział, jest niemożliwe. W związku z tym musimy dzielić na specjalizacje i specjalizują się inspektorzy pracy w zakresie poszczególnych zadań dotyczących realizacji właśnie tych ustawowych. Jak to się mówi, za komuny ustawa była przypisana i podporządkowana, tak de facto była inspekcja pod CRZZ, Centralną Radę Związków Zawodowych. Później w roku 1981 w marcu powstała ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, a w roku 2007 została ustawa napisana od nowa. Autorem był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, prezydent, gdzie po prostu dołączono nam jeszcze jedno zadanie, a mianowicie włączono legalność zatrudnienia. Dzisiaj obracamy się w trzech takich działach. Po pierwsze, w zakresie przestrzegania prawnej ochrony pracy. Po drugie, w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa. I po trzecie, w zakresie walki z nielegalnym zatrudnieniem. W tych obszarach poruszamy się. Nas jest w sumie z pracownikami administracyjnymi około 2800 osób.
Można sobie z tym poradzić, chociażby z tym ostatnim zagadnieniem. Przecież no, nawet to rynek bezrobocia, tak, jest tak ogromny i przepływ pracowników, że no, można być pracodawca, może to wykorzystywać, tak, może sobie wybierać, jak to nieraz się mówi, w ulęgałkach. No i teraz, czy jest prawo, które pomaga pracownikowi?
Nie do końca. Ale chciałem powiedzieć, że w ostatnim czasie, a konkretnie przez ostatnie 8 lat, ta ustawa została również troszeczkę rozdrobniona, zamieniona na drobne. Znaczy, zajmowaliśmy się sprawami, w mojej ocenie, nieistotnymi, nie walcząc tak naprawdę z bezrobociem i nie poprawiając warunków pracy. Bo przecież zwrócić trzeba uwagę, jeżeli po prostu około 80 tysięcy w Polsce ulega wypadkom przy pracy, to są niesamowite koszty. To powoduje, że po prostu państwo jako takie musi wypłacić przeogromne odszkodowania. Jeżeli zatrudniane są osoby, które w formule na czarno, mówiąc wprost, to powoduje, że do budżetu państwa, wyliczyliśmy, nie wpływa ponad 9 miliardów złotych. Ale chciałbym powiedzieć w sposób jasny, precyzyjny i wyraźny, że znaczna część w Polsce pracodawców to są porządni, uczciwie pracodawcy, którzy, prawda, prowadzą firmy bardzo odpowiedzialne i jakby nakierowanie inspekcji pracy musi się zmienić. Bo do tej pory było tak, że generalnie inspektorzy pracy kontrolowali te małe podmioty, te, które potrzebują wsparcia, a mało albo niewiele zajmowali się podmiotami, które po prostu zatrudniają 40 tysięcy, 20 tysięcy, gdzie nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy jest na jeszcze większym poziomie. I ja zmieniam koncepcję, mianowicie tak, że pomagamy podmiotom, tym małym pracodawcom, robimy wszystko, żeby im po prostu pomóc i taką dobrym moim rozwiązaniem, czy dobrą zmianą jest to, że od 1 marca tego roku wprowadziłem zasadę pierwsza kontrola bezsankcyjna w stosunku do podmiotu mikro, małego i średniego. My tam idziemy, czasami 2 inspektorów pracy idzie, czasami 3 inspektorów pracy. Jak jest to mały podmiot, to 1. Jak specjalistyczny, to czasami 3, jak powiedziałem przed chwilą. I prowadzimy taki audyt kontrolny. Sprawdzamy, pokazujemy, co jest nieprawidłowe, co trzeba zrobić, umawiamy się, żeby, prawda, co do czasu, żeby po prostu wyprostować tę nieprawidłowość, żeby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem i ten pracodawca dostaje tam terminy, wykonuje to, będzie sprawdzanie tych realizacji dopiero w następnym roku. Bo proszę zwrócić uwagę, że w naszym systemie prawnym inspektor pracy, jeżeli stwierdza, że są wykroczenia przeciwko prawom pracownika, wtedy ma obowiązek nałożyć, prawda, karę grzywny. Ale co to jest za kara grzywny w postępowaniu mandatowym 1000 czy 2000, jeżeli ktoś zatrudnia w korporacji 40 tysięcy pracowników i przymusza ich do nielegalnego zatrudnienia w wymiarze 1 godziny na przykład. Że ma niesamowite oszczędności, niesamowity ma duży dopływ tego kapitału czy wynagrodzenia. W związku z tym to prawo musi jakby uwzględniać wszystkie elementy. Nie ma nic ważniejszego jak to, że prawo musi być przestrzegane, ale to prawo musi być dobre. Na dzień dzisiejszy to prawo jest no, tak zrobione, że one nie uwzględnia wszystkich uwarunkowań. I powiem krótko, w Polsce opłaca się być nieuczciwym, jeżeli chodzi o prawo pracy. Tak nie może być, to musi się zmienić.
Panie ministrze, dzisiaj pojawiły się informacje, że profesor Marcin Zieleniecki, szefem Komisji Kodyfikacji Prawa Pracy, są też powołani, prawda, współpracownicy, wiceprzewodniczący i jeszcze komisja 14 ekspertów z dziedziny prawa pracy. Jest też ta, można powiedzieć, strona społeczna, bo bardziej będzie się sprawy konsultowało, ale też no, informacja taka, że mówi się, że rola kodeksu pracy powinna się ograniczyć do regulowania kwestii zasadniczych, natomiast kwestie bardziej szczegółowe powinny być regulowane ustawami czy aktami wykonawczymi do kodeksu i powołana komisja będzie korzystała z dorobku poprzedniej, która zakończyła pracę w latach 2006-2007. Czyli Szkoda. Mam rozumieć, że przez te ostatnie chyba 10 lat, tak, niewiele się stało, rządzący do tej pory sprawą się nie przejmowali, a kodeks pierwszy, który mamy, 1974 rok, odległe bardzo lata, zupełnie inne uwarunkowanie, jeżeli chodzi o pracę, to co obowiązuje pracodawców i pracowników i w ogóle sytuacja na rynku pracy.
Muszę powiedzieć tak, a wracając do tego kodeksu, który został uchwalony pierwszy po wojnie, to był w czerwcu 1974 roku, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1975 roku. Pracowali wtedy nad tym kodeksem znakomici fachowcy, profesorowie z okresu międzywojennego jeszcze, którzy wykreowali bardzo dobre prawo pracy na tamte czasy. Ale wtedy był inny system gospodarczy. Wtedy mieliśmy po większości, w zdecydowanej większości to były podmioty gospodarcze państwowe, urzędy, podmioty państwowe, natomiast prywatne były w niewielkim wymiarze, co powodowało, że ten kodeks w części państwowe obowiązywał wszystkie, niepaństwowe, prawda, w niewielkim stopniu. I proszę zwrócić uwagę, że przyszedł czas, ten czas już dawno przyszedł, że trzeba dokonać zmiany w zakresie polskiego prawa pracy, że trzeba od nowa napisać przepisy dotyczące zarówno prawa zbiorowego, jak i prawa indywidualnego. Dobrze się stało, że powstała ta komisja kodyfikacyjna, bo to, co do tej pory miało miejsce, wiele profesorów się dowartościowywało w zakresie regulacji, w zakresie pisania nowych rozwiązań, ale te rozwiązania nigdy nie weszły, bo one były albo nieprzyjazne dla strony społecznej i bardzo była blokowane, albo były zbyt, prawda, również restrykcyjne dla pracodawców. Jeżeli ja słyszę, że generalnie kodeks pracy ma uwzględniać podstawowe wymogi w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa, to chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że kodeks pracy jest takim aktem prawnym, który reguluje w większości kwestie związane z przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa. I to jest taka mała konstytucja. Tam się zajmuje wszystko. To, co ma obowiązek realizować pracodawca i jakie ma uprawnienia pracownik. Przerzucenie to na rozwiązania wewnętrzne będzie powodowało, że większa część społeczności, znaczy pracowników, może nie uzyskać to, co jest w obecnym stanie prawnym. Mówiąc krótko, można w każdym akcie wewnątrzzakładowym, w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie, nawet w obwieszczeniu, dokonać zmian korzystniejszych, ale nie mogą one być mniej korzystne, jak zawarte są w kodeksie pracy, bo wtedy one z mocy prawa są nieważne. To jest trudne przedsięwzięcie. Ja życzę, żeby ministerstwo wywiązało się z tej obietnicy, wywiąże się. Tylko ja jako inspektor pracy, jako główny inspektor pracy, mam obowiązek przestrzegać tych przepisów i realizować te zadania tu i teraz. Ja nie mogę, prawda, czekać na ekspertyzę pana profesora czy pana doktora. Jeżeli idę, to muszę mieć czytelny, jasny i precyzyjny przepis, żebym mógł zrealizować. Oczywiście, znaczna część przepisów jest prosta do zinterpretowania, ale niestety w zakresie czasu pracy, prawda, nawet warunków uciążliwych czy szkodliwych czy niebezpiecznych, już tam się po prostu zaczynają schody. Tak. Przepisy zawarte w kodeksie pracy, mówiąc tak kolokwialnie, zużyły się, trzeba napisać go od nowa, uwzględniając również warunki społeczno-gospodarcze. Ja uważam, że ten przepis powinien dotykać, bo dzisiaj co do zasady, przepisy zawarte w kodeksie pracy dotykają albo obowiązują pracodawców i pracowników. Pracodawcą jest osoba ta, która zatrudnia chociażby jedną osobę na podstawie umowy o pracę, no a pracownikiem ten, który ma tą umowę o pracę. I to jest szalenie ważne, że dotyczy tylko tej grupy. Tylko proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj coraz więcej osób, ludzi pracuje w systemie poza prawa pracy. Umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty, różne inne rozwiązania powodują, że ta sfera prawa pracy przesuwa się na pozycję prawa cywilnego. W związku z tym uważam, że kwestie ochrony dotyczące ochrony pracy kobiet, młodocianych, ale również w zakresie czasu pracy powinny dotyczyć również tych umów cywilnoprawnych, umów zlecenia, umów o dzieło. Choć uważam...
Bo często później pytanie, jak dochodzić swojego, co pracownik może, co pracodawca. Pan minister przywiózł też wiele książek, informatorów, tak. Ocena ryzyka zawodowego, mobbing, tak. Praca na wsi, tak. Budowlanka, rodzice w pracy, informator, prawo pracy, tak. Informator dla kobiet w ciąży, prawo pracy, informator, ABC, BHP, czy takie nawet nieduże, prawda? Urlopy, praca w wakacje, pracownik młodociany, nowy pracownik, obowiązki pracodawcy, czas pracy. Czemu to ma służyć? I pytanie, jak można zdobyć takie informatory?
Proszę Państwa, to jest tak. Państwa Inspekcja Pracy, oprócz tej takiej, nazwijmy w cudzysłowie, czystej kontroli, prowadzi również kwestie związane z prewencją i promocją. I wydajemy wiele takich publikatorów. To są środki desygnowane przez państwo. Tutaj ani urząd nie uzyskuje żadnych dochodów, ani ten, który, prawda, otrzymuje takie...
Konkretne wsparcie państwa?
Tak, w stosunku do wszystkich zatrudnionych w Polsce. W dwóch obszarach. W stosunku do zatrudnionych pracowników, którzy wykonują pracę podległą, ale również dla pracodawców. Szczególnie kierowane jest to do mikro, małych i średnich. Robimy różne konkursy. Wskazujemy na wymogi przestrzegania przepisów prawa pracy. Na przykład pracodawca, organizator pracy bezpiecznej, zdobył dyplom PIP, bezpieczna budowa, bezpieczne gospodarstwo rolne. Angażujemy tam środki po to, żeby wskazywać na wymogi w zakresie przestrzegania przepisów, bo nie ma nic cenniejszego. Oczywiście, jak ja badałem wiele wypadków, również śmiertelnych, zbiorowych, jako inspektor pracy, bo co do zasady jest tak, że każdy ciężki, śmiertelny i zbiorowy wypadek bada inspektor pracy, nawet jeżeli on w pierwszej wersji jeszcze nie został uznany jako wypadek przy pracy, który może być uznany. I wtedy spotykałem się z tymi pracodawcami małymi, średnimi. I każdy, albo prawie każdy pracodawca mówił: panie inspektorze, jak ja bym mógł, ja bym to, jak można było czas cofnąć, to ja bym po prostu tak zorganizował stanowisko pracy, żeby nic się nie wydarzyło. Ale to problem polega na tym, żeby przeciwdziałać przed, a nie po. Generalnie, żeby po prostu ten minimum bezpieczeństwa. To nie jest tak, że nikt nie jest w stanie zapewnić wszystkich przepisów. To jest dość trudne, bo w Polsce mamy tak, że przepisy w zakresie bezpieczeństwa praktycznie są identyczne albo prawie takie same w stosunku do podmiotów dużych, jak i do małych. No ten, który zatrudnia jednego pracownika, musi wywiązać się wszystkich elementów dotyczących zawierania umowy o pracę, rozwiązywania czasu pracy, urlopu, niż identyczny, który zatrudnia 1000, 2000, 3000. I to służy, żeby po prostu dotrzeć do jak największej ilości odbiorców i docieramy do uczniów szkół, do studentów, poprzez związki zawodowe, do pracodawców. Prowadzimy seminaria, szkolenia, podpowiadamy. Bo dla nas rzecz jest szalenie ważna. Zapobiegać, bo wtedy, kiedy się stał wypadek przy pracy, również prowadzimy czynności kontrolne, wyjaśniamy, wskazujemy. Ale wtedy szkoda jest, bo nie ma człowiek po prostu... jego stan zdrowia w sposób radykalny został pogorszy, bądź w ogóle nie żyje, zostają żona, dzieci, no często pięcioro czy czwórka, spotykają się z takimi sprawami. A zatem, mówiąc krótko, to jest jedna z ważniejszych dziedzin również inspekcji pracy, bo tak się kojarzy. Tak, ach, panie inspektorze, pan przyszedł, żeby nałożyć mi mandat, albo pan przyszedł, żeby nałożyć kary, skierować do sądu. Choć w Polsce postępowanie mandatowe i wymiar tych mandatów jest najniższy w Unii Europejskiej. Inspektor pracy nakłada grzywnę w wymiarze 1000 do 2000. Jeżeli jest tak zwana recydywa, w tym samym roku popełnił te same wykroczenie, pracodawca, to możemy nałożyć grzywnę 5000 zł, pod warunkiem, że przyjmie druga strona. Jeżeli nie przyjmie, kierujemy wniosek do sądu i w sądzie jest postępowanie oddzielne, zagrożone karą grzywną do 30 000 zł. Ja nie znam.
Zdarzyło się właśnie, żeby
jeden przypadek w ciągu 20 lat, których ja znam, gdzie był sąd, nałożył 30. Średnia grzywna, a jeżeli chodzi o sądy, to jest 2200 zł. I teraz proszę zwrócić uwagę, że to może być dolegliwe w stosunku do podmiotu, który zatrudnia jednego pracownika na 1/4 etatu. To może być dolegliwe. Natomiast może to nawet spowodować, że on straci płynność finansową. Ale to nie ma żadnej dolegliwości w stosunku do podmiotu, który zatrudnia 40 tysięcy. Korporacje, szczególnie przy ochronach. No tam to jeszcze, przepraszam za wyrażenie, dżungla, gdzie osoby zatrudniane w formule umowy cywilnoprawnej za 41 godzin otrzymywały wynagrodzenie w wymiarze 25 groszy. Jak ja pierwszy raz czytałem,
za
byłem
godzinę?
Przekonany, że to 25 zł. A 25 groszy za pierwsze 40 godzin, za następne godziny 5,99. Ktoś by powiedział: tak, ale panie inspektorze, co pan opowiada? Przecież nikt za to by po prostu nie podejmie pracy. Nieprawda jest. Ludzie, którzy potrzebują, prawda, jako takiego wynagrodzenia, to oni się na to godzili z tego względu, że jego praca, na przykład przy pilnowaniu, nie wynosiła, tak jak powinna w normie przy umowie o pracy, 168 godzin. 250, 300, 350, 400 godzin. Czasami, prawda, na okrągło. To jest nic innego jak nowa forma niewolnictwa. I cieszę się, a konkretnie należy tu podziękować, bo całą sprawę przeprowadził pan wiceminister Stanisław Szwed, który po prostu spowodował, że od nowego roku będzie nowe rozwiązanie dla tych umów cywilnoprawnych, które będą zakreślone wymiarem wynagrodzenia 13 zł za godzinę.
Panie ministrze, dziś mamy w temacie rola Państwowej Inspekcji Pracy w zapewnieniu godnych warunków pracy, ale pojawiają się No chociażby takie tytuły w artykułach, że muszę walczyć o godne warunki pracy, tak? Godne warunki pracy lekarzy, niskie płace, śmieciówki, wyzysk, skończmy z tym. Mobbing, zwolnienia, outsourcing, łamanie przepisów w czasie pracy, nierespektowanie prawa do odpoczynku, zatrudnianie pracowników na kilku stanowiskach. Przede mną i przed Panem jest sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku. Co w tym sprawozdaniu jest? Jaka rzeczywistość na rynku pracy i czy rzeczywiście ktoś, kogo prawa są łamane, ktoś, kto nie respektuje praw, no ponosi te jakieś konsekwencje, czy może? Pan mówi o tych mandatach 1000, 2000, no góra 5. To rzeczywiście dużego pracodawcę może niewiele kosztować, to może wzruszyć ramionami raz drugi. Jak to wygląda, czy jest szansa na polepszanie tej sytuacji i można by zaraz pytać się o kwestię tych umów, tego wynagrodzenia, pan wspomniał te 25 groszy w tych 41 godzinach, na co możemy liczyć i rzeczywiście, czy Państwowa Inspekcja Pracy jest dla mnie jakimś partnerem, do którego mogę się zwrócić?
Tak. Państwowa Inspekcja Pracy, niestety, to muszę powiedzieć w sposób taki, gorzko, a mianowicie, że w ostatnich latach nie zawsze miała takie możliwości i teraz jeszcze nie ma możliwości. A gdyby poprawiono skuteczność, a jestem przekonany, że da się to zrobić, to Inspekcja Pracy mogłaby zrobić znacznie więcej dla ludzi, tych, którzy po prostu pomocy ze strony Inspekcji Pracy potrzebują. Znacznie więcej. A musi się zmienić, powinna się zmienić ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, dająca możliwość lepszego oddziaływania, ale nie w stosunku dla tych, którzy chcą przestrzegać prawa. Cała ta pakieta, cały ten, prawda, ilość tych promocyjnych materiałów, które przekazujemy, chętnie wykorzystywane są przez różne podmioty, przez pracodawców, ale w stosunku do tych, którzy nie chcą przestrzegać prawa, którzy łamią prawo. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy jedyną inspekcją w Unii Europejskiej, bo często tak się powołują na Unię Europejską, jesteśmy jedyną inspekcją w Unii Europejskiej, gdzie inspektor pracy musi oprócz legitymacji mieć upoważnienie do kontroli. Ba, w niektórych sytuacjach musimy uprzedzać o przeprowadzonej kontroli 7 dni przed rozpoczęciem kontroli. Co to powoduje? Powoduje, że prawda, przychodzimy to albo
Sprzątanie,
albo prawda, wszyscy są na urlopa, albo jest remont, nikogo nie ma. To jest rzecz, która, a już nie daj Boże, żebym miał, prawda, wyegzekwować, że tam jest praca nielegalna. Dlatego takie trzy zmiany. Po pierwsze, należałoby do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadzić zapis polegający, że upoważnienie jest tak zwane otwarte, pokazuje legitymację, tam jest przypisane upoważnienie i rozpoczynam czynności kontrolne. O każdej porze dnia i nocy. To jest po pierwsze. Wrócić do tego, co było wcześniej i co mają wszystkie inspekcje pracy. Po drugie, coraz więcej w Polsce ludzi jest przymuszanych, to nie jest, że dobra wola, ale jest przymuszanych do pracy w systemie prawa cywilnego, umów cywilnoprawnych, umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. Należałoby wprowadzić rozwiązanie polegające na tym, że inspektor pracy ma możliwość wydania decyzji w zakresie przekształcenia umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę. Co to znaczy? Dzisiaj jest tak, że jak pracownik chce, jak osoba chce zostać pracownikiem, bo ma umowę cywilnoprawną, to musi iść do sądu sama i musi egzekwować, udowadniać, pokazywać, wskazywać. Inspektor pracy pomaga, ale to wszystko jest za mało. Trzeba sytuację odwrócić. Mianowicie sytuację, jeżeli inspektor pracy, wysokiej klasy urzędnik, stwierdzi, że powinna być umowa o pracę, to on ma prawo wydać taką decyzję. Wydając taką decyzję powoduje, że to pracodawca czy ten przedsiębiorca będzie musiał udowodnić przed sądem, że jest to umowa cywilnoprawna. W mojej ocenie, a jestem doświadczonym inspektorem pracy, z drobnymi przerwami na czas, kiedy byłem zastępcą głównego inspektora pracy w latach 2006-2008, kiedy byłem posłem, rok 1997-2001, zawsze pracowałem na pierwszej linii jako inspektor i widziałem różne rzeczy, przeróżne rzeczy. To, co w Polsce występuje, że można wykonywać pracę, na przykład na budowie w formie umowy cywilnoprawnej, w formie umowy o dzieła, formie umowy o dzieło, to wtedy ta umowa o dzieło nie podlega żadnemu ubezpieczeniu. W związku z tym, jeżeli stanie się wypadek przy pracy, wypadek jakikolwiek, to nie ma możliwości uzyskania należnego odszkodowania taka osoba.
Czy można powiedzieć, taka umowa w ogóle nie przystaje do warunków pracy?
Zasada jest taka, w ogóle nie przystaje do godności człowieka. To nie powinna ona w ogóle być wykonana. To Jan Paweł II powiedział, ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek. A tu sytuacja jest taka, robi się z człowieka nie podmiot, a przedmiot. Nie? Tylko dlatego, że ktoś mówi, że ma koszty, to też nie jest prawda. Znam przeogromną ilość pracodawców. Takich, którzy po prostu firmę budują z dziada pradziada. Dziadowie i rodzice już ich nie żyją. Zostali, prawda, synowie dwóch w województwie pomorskim, którzy mają firmy wybudowane od zera, nie korzystając z żadnego kredytu, zatrudniają dzisiaj po 250 zł, po 250 pracowników w jednej firmie i w drugiej. W żadnej z tej firmy nie ma osób, które pracowały na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wszyscy otrzymują godziwe wynagrodzenie i marzeniem ich jest, żeby ta kadra została, żeby ta kadra nie wyjechała do Irlandii, to nawet dla kadry kierowniczej budują domy, żeby po prostu pozostawić ich w Polsce. Mamy przeogromną ilość znakomitych firm, które zatrudniają i te właśnie firmy, czego się boją pracodawcy? Konkurencji, ale nie konkurencji rzeczywistej, ale konkurencji pozornej, konkurencji nieuczciwej. Bo jeżeli druga osoba bierze 20 osób i wszyscy są zatrudnieni na czarno, to powoduje, że on nie jest konkurencyjny. Jeden jego produkt jest, prawda, bo musi zapłacić wynagrodzenie minimalne, musi zapłacić, a płaci więcej, odprowadzić składki na ZUS, na Fundusz Pracy.
Możemy to w jakiś sposób, panie ministrze, regulować? Niedawno też był u nas minister Szwed z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który mówił o tym chociażby, o tych 13 chyba złotych, tak, tym minimum dla pracownika też, żeby no, jak najbardziej unikać tych umów zlecenie, umów, nie wiem, o dzieło, no może jeszcze jako takie to rozwiązanie w niektórych przypadkach, tak,
ale... To znaczy generalnie to jest dobry krok w dobrym kierunku. Ja osobiście jako długoletni inspektor pracy jestem przeciwny mieszania prawa pracy do prawa cywilnego. Bo to 13 zł to jest po prostu przypisane do umowy zlecenia, co jest ewidentnym prawem cywilnym. Kodeks cywilny reguluje te kwestie. Ale jest to niesamowicie ważna rzecz i niesamowicie ważny kierunek obrany. I za to należy trzeba podziękować rządowi i dla Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej za podjęcie tych działań, bo nawet kiedy inspektor pracy będzie miał, a ja uważam, że będzie miał takie uprawnienia, bo Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji próbowało wprowadzić takie rozwiązanie, niestety się nie udało, bo większość wtedy zablokowała, że będzie miał prawo wydania decyzji. Jeżeli tę decyzję, prawda, wyda, to już ten przeskok od tych 13 zł do zapewnienia po prostu warunków wynikających z kodeksu pracy jest nieduży. Bo trzeba będzie dać urlop, bo przy umowie zlecenia proszę zwrócić uwagę, w czym jest problem. Problem jest w tym, że nie otrzymuje taka osoba urlopu wypoczynkowego, nie ma prawa do nadgodzin, ba, ma obowiązek nawet w części opłacać należne składki na ZUS, a zatem przerzucenie tego ciężaru, prawda, na pracodawcę, wskazanie, że to powinna być umowa o pracę, spowoduje, że ta różnica między tą umową o pracę, a tą umową o zlecenie nie jest taka duża, będzie łatwiej wykonać. Powiem więcej. Od nowego roku, ja mówiłem na początku, że coraz więcej tych zadań dla Inspekcji Pracy przypisują, no i zostało przypisane i w tym roku, a mianowicie...
Od nowego roku 2016?
Tak, 2016, dostaliśmy dodatkowe zadania. Ale mamy na tą okoliczność dodatkowe etaty otrzymać w następnym roku i będziemy badać, czy cała ta sfera umów cywilnoprawnych, umowy o zlecenia będą otrzymywać wymagane te 13 zł. Bo tam też sytuacja, gdyby nie było możliwości oddziaływania w zakresie kontroli, to przecież generalnie każda z nawet nie każda, ale część na pewno by to ukrywała, nie? By się umywała. Bo
pan
dzisiaj...
minister mówi, jest kierunek, będziemy mieli pewne narzędzia, będziemy sprawdzali, ale rzeczywiście według pana oceny, tak wspomniałem to sprawozdanie, chociaż ono jest za zeszły rok, czy tak się dzieje? Czy ktoś się tym przejmuje? Bo w opinii publicznej może funkcjonować.
Generalnie sytuacja jest taka, popsuć jest znacznie łatwiej, jak coś zbudować. Ja generalnie powiedziałem tak, doświadczenie mam. Ja wiem, co jest w inspekcji pracy, co źle funkcjonuje. Ja wiem, jak to zmienić i wiem, że będę miał wsparcie obecnego, jak to się mówi, układu politycznego, większości w zakresie dokonanych zmian. Bo te zmiany, które po prostu, o których ja mówię, on była próba wprowadzenia tych zmian znacznie wcześniej. Platforma Obywatelska z PSL-em nie przyzwoliła na to. W związku z tym po prostu, oczywiście, to jest proces długotrwały. Jestem przekonany, że przy wsparciu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej ta zmiany do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, te prace zostaną zakończone w tym roku i od pierwszego roku 2017 będziemy mieli takie narzędzia, żeby po prostu pracownik czuł się bezpieczny w zakresie prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa, ale również w zakresie legalności. Muszę powiedzieć, że część rodaków, którzy wracają po pracy w Irlandii czy w Anglii, oni są świadomi. Oni nie chcą być zatrudniani na czarno. Oni proszą o umowy, bo wiedzą, że budują w ten sposób przyszłość w zakresie uzyskania emerytury, w zakresie możliwości przejścia na rentę, w zakresie możliwości uzyskania zasiłku z tytułu choroby. A zatem sytuacja jest taka. Mówiąc, to rzecz polega na tym, że nie da się wyeliminować kwestii, zacznijmy od końca, kwestii związanych z nielegalnym zatrudnieniem, czy w zakresie nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy, czy w zakresie nieprzestrzegania przepisów prawnych ochrony pracy. Ale chodzi o to, żeby ten margines był jak najniższy. Wszędzie jest praca na czarno, tylko wymiar musi być najmniejszy. Muszą być narzędzia i możliwości oddziaływania. Ja widziałem niemalże wszystkie inspekcje w Unii Europejskiej i niemalże we wszystkich inspekcjach możliwość oddziaływania jest znacznie większa jak w Polsce. To nie jest tak, jak część pracodawcy mówi, że inspekcja pracy chce być taką quasi-policją, że po prostu uzyskiwać środki, że trzeba mandaty po to, żeby po prostu działać w kierunku po prostu restrykcyjnym. To nie jest prawda. My się cieszymy, ja jestem zadowolony jako główny inspektor pracy, jeżeli mogę się chwalić dobrymi pracodawcami. I to, co zainicjowałem, że pierwsza kontrola jest bezsankcyjna, to jest mój pomysł, ale ten pomysł rodził się znacznie wcześniej. O tym mówiliśmy tu, w tym studiu, kiedy w latach 2006-2008 ja byłem zastępcą inspektorem pracy, przewodniczącym Rady Ochrony Pracy był Stanisław Szwed, a szefową była wtedy Bożena Borysiowa, obecna pani poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy, tylko za krótki czas, nie dało to się, prawda, wdrożyć. Wprowadzono następujący mechanizm, a mianowicie doprowadzono, że wynagrodzenie przez 6 lat nie wzrastało. Było na tym samym poziomie. W związku z tym nie można było do urzędu przyjąć fachowców o odpowiednim poziomie. Proszę zwrócić uwagę, korporacja, która zatrudnia 20-40 tysięcy, ma możliwość pozyskania, korzysta już nie z kancelarii w Warszawie, ale w Brukseli, w Nowym Jorku. Tam są najlepsi specjaliści czasami na świecie, przeciwko inspektorowi pracy, który, prawda, co prawda ma wykształcenie prawnicze, ale ma doświadczenie, jakie ma. Bo żeby zatrudnić kogoś za niewielkie wynagrodzenie, no to się nie zatrudni ze stażem wybitnego prawnika, który chciałby poprowadzić, czy wybitnego inżyniera, który zna procesy technologiczne, a który po prostu jest w stanie tu i teraz rozstrzygnąć problem. A zatem to jest jedna kwestia. Mnie się udało dzięki wsparciu większości, a konkretnie Prawa i Sprawiedliwości, udało mi się podnieść wynagrodzenie dla pracowników w urzędzie. To jest pierwsza rzecz, którą mi się udało zrobić. Druga rzecz, muszę mieć mechanizmy wewnętrzne sobie poradzę. zmiany postanowień, zarządzeń w Głównej Inspekcji Pracy, ja to zmienię. Już zmieniłem większość, ale muszę myśleć narzędzie zewnętrznie i tu parlament musi się opowiedzieć za przedłożonym rozwiązaniem. Bez względu na to, czy to będzie projekt rządowy, czy to będzie projekt komisyjny, ale trzeba wzmocnić, prawda, oddziaływanie. I nie dla uczciwych. Uczciwi spokojnie pracują. Większość, zdecydowana większość osób to są pracodawcy czy przedsiębiorcy, którzy szanują prawo, szanują drugiego człowieka, ale niestety część jest taka, że po prostu nie chce przestrzegać, bo z tego tytułu ma dochody, nieuczciwe dochody. To jest zagarnięcie. Jeżeli my w ciągu roku, jak w sprawozdaniu jest opisane, egzekwujemy 207,5 miliona złotych, to powoduje, że po prostu tyle, przeogromna rzesz ludzi nie otrzymała nie tylko, że na czas, w ogóle nie otrzymała należnego wynagrodzenia.
Czyli te pieniądze wyegzekwowane...
207 to poszło do ludzi.
Ze stosunku pracy.
Tak jest, ze stosunku pracy. To ludzie otrzymali ze stosunku pracy. Natomiast w tym roku jeszcze nie możemy egzekwować wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2017 roku taka możliwość będzie również leżała po stronie Inspekcji Pracy.
Panie ministrze, bardzo dziękuję. A państwa zapraszam do kontaktu telefonicznego. Tak, widzów Telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Z pewnością państwo mają konkretne sprawy, które możemy przedstawić na naszej antenie. Numer 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12, telefony w naszej rodzinie 536 600 300, drugi 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. W tym sprawozdaniu trochę statystyk jest. 88 tysięcy kontroli u 71 tysięcy podmiotów. 157 tysięcy adresatów działań prewencyjno-promocyjnych i tak dalej, i tak dalej. Więc to te działania, państwo przedstawiacie to w Sejmie?
Tak. Jest taka procedura, że każdego roku musimy takie sprawozdanie z działalności Inspekcji Pracy, a konkretnie Głównego Inspektora Pracy, przedstawić Sejmowi, ale są dwa takie stopnie. Pierwszy stopień to jest, przedstawiamy to Radzie Ochrony Pracy. Rada Ochrony Pracy działa przy Sejmie. Tam są przedstawiciele parlamentu, posłowie, senatorowie, przedstawiciele przedsiębiorców, związków zawodowych, instytutów naukowo-badawczych, profesorowie. I przedstawiłem to sprawozdanie w czerwcu. Zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Ochrony Pracy, ale również w tym tygodniu, w poprzednim tygodniu, przepraszam, zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej jakby swoim nadzorem z ramienia Sejmu obejmuje, działając w imieniu Marszałka, obejmuje dwie instytucje. Najwyższą Izbą Kontroli i Państwową Inspekcję Pracy. Teraz sprawozdanie zostało przesłane, a te opinie już do Marszałka Sejmu. W najbliższym czasie, trudno powiedzieć w jakim miesiącu, ale będę składał te sprawozdanie przed Wysoką Izbą. Będę po prostu opowiadał o stanie w zakresie prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia. To są liczby takie znaczące, bo to jakby stoi za każdym taką decyzją czy kontrolą, to stoi tam człowiek, co by nie powiedzieć w sposób bezpośredni czy pośredni. Jeżeli po prostu wydajemy decyzję płacową i tam po prostu ten pracownik otrzyma, a te wynagrodzenie, to się cieszy. Czasami jest szalenie trudno. Firma jest w upadłości albo podszyje się ktoś firmy. Firma tak zwana krzak. Ktoś, prawda, obiecał pracowniku, że będzie wypłacał, że będzie godziwie płacił, ale co robi? No nic innego, tylko zbiera te pieniądze, prawda, i ucieka w momencie, kiedy trzeba wypłacić. Z takimi sprawami się też zajmujemy. Jest fundusz świadczeń gwarantowanych, ale postępowanie w zakresie uzyskania tych środków jest szalenie pracochłonne, trudne. My mówimy tak, często część pracodawców powiada tak, panie inspektorze, Ale po co pan będzie przekształcał tą umowę cywilnoprawną na umowę o pracę, skoro mamy sądy niezawisłe, które po prostu tego. Tylko postępowanie przed sądami trwa 3 lata, kiedy roszczenia stosunku pracy się przedawniają. Albo, prawda, ma przepiękne orzeczenie, ma wyrok ten pracownik, ale co z tego, jak już tej firmy nie ma, nie ma do kogo się zwrócić. I z tymi elementami skuteczność inspekcji pracy, w ogóle inspekcja pracy jest wtedy skuteczna, kiedy podejmie tu i teraz. Musi być narzędzie. Tak,
dzisiaj problem rozwiązany jest za 2 lata.
Tak. Ja nie mogę czekać na opinię znakomitych fachowców, to do czynienia muszę teraz. Oczywiście, ten kodeks pracy został kilkadziesiąt razy zmieniany. Jeśli chodzi o artykuły, to pewnie wymieniono jedno na drugie ponad 300, może 400, bo to się ciągle zmienia. Ale to powoduje, że prawo jest wynikające z kodeksu pracy prawem nieczytelnym, niezrozumiałym. Jeżeli specjaliści mają problemy, a przecież to jest adresowane do pracownika, często, który nie posiada jakiejś takiej znaczącej wiedzy w zakresie zinterpretowania. A my udzielamy przeogromnej ilości porad telefonicznych udzielamy osobiście na początku spotkania. Ojciec wskazał, że gdzie ma taki pracownik szukać tej pomocy. W związku z tym odpowiada. W każdym województwie jest okręgowy inspektorat pracy, ale również w większych miastach, takich jak Toruń, Włocławek, są oddziały tych okręgowych inspektorów pracy, w tym przypadku mówię o Bydgoszczy, gdzie można uzyskać porady, można zadzwonić i uzyskać wyczerpującej informacji. Ja jestem zwolennikiem takim, to do zasady każda skarga złożona do inspekcji pracy musi być podpisana. Może sobie taka osoba czy pracownik zaszczyć anonimowość. Inspektor pracy zgodnie z konwencją numer 81 dotyczącą inspekcji pracy w przemyśle i handlu, ale również konwencji numer 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie ma obowiązek utrzymać to w tajemnicy. Nie może o takim po prostu o skardze poinformować pracodawcę. Ale często niestety się zdarza tak jak to w życiu, że ten inspektor pracy nic nie powie, a za czym już ten inspektor doszedł do tego pracodawca, to pracodawca mówi, panie inspektorze, ja na pana czekam. Sam doświadczałem takie rzeczy, bo pani w największym zaufaniu powiedziała swojej koleżance, a koleżanka powiedziała pracodawcy.
Panie ministrze, mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Jacek, zwany z Dolnego Śląska. Chciałbym taki głos zabrać z drugiej strony, po stronie pracodawców, a może nawet przedsiębiorców, tych drobnych, polskich, małych przedsiębiorców. Sam jestem takim przedsiębiorcą i niepokoi mnie bardzo ta kwestia związana z podnoszeniem wynagrodzenia minimalnego. Ona oczywiście jest bardzo dobra, bardzo słuszny to jest kierunek, jednak dlatego, że wynagrodzenie minimalne w Polsce jest horrendalnie niskie. Aczkolwiek jest straszne ryzyko dla małych firm, dla tych małych polskich przedsiębiorców po ich stronie w związku z podniesieniem na przykład składki ZUS. Polski przedsiębiorca na dzień dzisiejszy ponad 1000 zł miesięcznie za samego siebie musi płacić, niezależnie od tego, czy zarobi, czy nie zarobi. Obiecywała Platforma, że to zmieni, wszyscy wcześniej obiecywali. Nic się w tym temacie nie dzieje. Bardzo bym apelował, żeby tutaj w tym zakresie wziąć to pod uwagę, bo to jest bardzo, bardzo ważny problem. Ten wzrost wynagrodzenia minimalnego znowu powoduje wzrost tej składki ZUS-owskiej i drobny przedsiębiorca, który sam na własny rachunek pracuje, musi ponad 1000 zł miesięcznie, od przyszłego roku też będzie bodajże 1300 zł niecałe miesięcznie, które musi zapłacić tak czy siak, czy zarobi, czy nie zarobi. Ja wiem, że tam jest jakaś koncepcja po Państwa stronie, żeby wprowadzić taki zryczałtowany jednolity podatek w postaci takiej daniny w kwestii podatku i ZUS-u, ale tam są bardzo dla mnie niejasne te obostrzenia odnośnie tego obrotu, który jest w firmie zrobiony, dlatego że jest to też bardzo niebezpieczne, bo sam obrót czasami nie generuje zysku, czasami można sprzedać towar, który kosztuje powiedzmy te 5000 zł, na którym jest zysku 10 zł. I bardzo bym prosił, żebyście Państwo, Pan Minister i Radio Maryja, które w tym temacie też działa, żebyście Państwo apelowali też do rządu, do osób, które za to odpowiadają, żeby tą drugą stronę mieli też na uwadze. Tych małych polskich przedsiębiorców, którzy sami siebie zatrudniają i zapewniają chleb dla swojej rodziny. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo Panie Jacku za sprawę. Panie ministrze.
Opowiadam. To jakby leży na pograniczu możliwości oddziaływania inspekcji pracy, ale chciałbym powiedzieć ze strony inspekcji pracy. Te broszurki, co pokazywaliśmy, te różne konkursy, również ta pierwsza kontrola, która jest wprowadzona od 1 lipca właśnie do mikro przedsiębiorstw. A mikro to jest przedsiębiorstwo, które zatrudnia, albo pracodawca, który zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników, ale również do małych, ale również do średnich. Małych to jest do 49, średnie do 249 zatrudnionych. Zgadzam się. Sytuacja obciążenia nie są małe, jeżeli chodzi o składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na Fundusz Pracy, ale chciałem powiedzieć tak, że są państwa wokół nas, które te obciążenia generują większe. Tak, trzeba pomagać małym. Ja jestem zakłopotany, bo do tej pory Państwowa Inspekcja Pracy, a jak mówię na początku, zasadzała się po prostu na podmioty małe i mikro. Ja to odwracam. Żeby pomagać małym, egzekwować od większych. W związku z tym po prostu ja uważam, że te zmiany dotyczące podatku, kwestie w sposób ewidentny zmienią na korzyść tych małych. I to, co widzę w zakresie działań rządu, jest takim działaniem w mojej ocenie skutecznym. Bo nie mogą być takie patologie, jak były jeszcze do niedawna, a polegały na tym, że u jednego przedsiębiorcy zatrudniłem się, już tak mówiąc kolokwialnie, za złotówkę na miesiąc, to składki na ZUS były odprowadzane od złotówki. Ale z tym samym przedsiębiorstwem albo z podobną firmą miałem drugą umowę na 5000 i od tych 5000 składek nie odprowadzałem. To rzecz niezrozumiała dla przeciętnego obywatela, dla mnie również jako dłużnika. Kierunek jest taki. Na pewno zmniejszą się w mojej stronie obciążenia w sytuacji takiej, kiedy będzie się eliminowało tą szarą strefę. Jeżeli my wyliczamy, że 9 miliardów do budżetu nie wpływa z tytułu nielegalnego zatrudnienia, to znaczy podatku, dalej składek ZUS-owskich, to powoduje, że wcześniej czy później te obciążenia przejmie państwo. Ja się osobiście spotykałem z ludźmi, którzy pracowali w formule umowy cywilnoprawnej albo w ogóle umowy o pracę, a przedsiębiorca czy pracodawca nie odprowadza należnych składek. I przychodzi osoba, która ma 65 lat.
Nie jest może czasem tak, że ktoś się może tłumaczyć, zasłaniać tym, że te koszty właśnie po stronie pracodawcy są tak duże, może tego małego czy średniego, że dlatego tworzymy tą czarną strefę i te 9 miliardów nie wpływa, bo tak byśmy
osobiście,
może polegli.
Osobiście znam przeogromną rzeszę rzemieślników na różnych szczeblach. Kontrolowałem nie jedynego, brałem udział w różnych szkoleniach, w różnych programach i muszę powiedzieć, że nie znam rzemieślnika, który by nie odprowadzał należności na rzecz państwa. Nawet jeżeli ma przejściowe trudności, to powoduje takie rozwiązania, że pierw otrzymuje pracownik, a potem co mu zostanie. A dzisiaj zdarza się, ja nie mówię o słuchaczu czy o widzu, który dzwonił do nas tutaj, ma dużo racji, ale problem musi być unormowany w formule ogólnokrajowej. Problem musi być rozwiązany w formule ogólnokrajowej i sytuacja jest taka, być może przyjdzie czas, tak jak to zostało obniżone podatki, być może przyjdzie czas, że te koszty będą mniejsze, bo jeżeli więcej płaci, to mamy większy wpływ do budżetu. Ale nie można pozostawić takiego rozwiązania, że kosztem pracownika ktoś uzyskuje większe dochody, a ten pracownik w wieku już emerytalnym dowiaduje się, że on ma jeszcze 10 lat dopracować, bo nie ma nic na koncie w ZUS. To rzecz jest nie do przyjęcia. Ja spotykałem się z różnymi rozwiązaniami, gdzie pracodawca przymuszał, dawał pracę, a przez pół roku nie płacił. Produkcja szła, koncert, wszystko było, a on jeździł, zabawiał się, prawda, za granicą, jeszcze wtedy do Unii Europejskiej nie należeliśmy. I po prostu w ten sposób się bogacił. byłem taki zrozpaczony, nie mogłem pomóc. Często były to panie, które wykonywały pracę samotnie, które nie miały prawa wtedy do zasiłku macierzyńskiego. I muszę powiedzieć, że moje zdumienie nie miało granic, kiedy dostałem wezwanie do sądu, gdzie po prostu został pociągnięty do odpowiedzialności karnej, dołożony. Także zdarza się tak, że osoba nieuczciwa jest eliminowana, ale ja uważam, że zdarza się może również, że pracownik jest nie do końca uczciwy, bo takie sytuacje są kwestie ludzkie, ale nieuczciwych trzeba eliminować, a żeby eliminować, to musi być prawo przejrzyste, jasne i skuteczne.
Dziękuję, panie ministrze. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani.
Ja mam pytanie do pana inspektora.
Proszę, by się pani nam przedstawiła.
Moje nazwisko, ma imię jest
imię, Apolonia.
Była syberyjska więźniarka. Ja przepracowałam w Warszawie 12 lat i 4 miesiące. I ubiegałam się o emeryturę i otrzymałam negatywną odpowiedź. Jestem obnażona ze wszystkiego, że w kochanej ojczyźnie odmówiono mi po 13 latach pracy, że ja nie zasługuję na żadne wynagrodzenie. Panie inspektorze, bardzo proszę mi odpowiedzieć. Przysługuje emerytura po 13 latach? Czy w ogóle jest nie warto było pracować?
Dziękuję bardzo. Pani Apolonia z Anglii telefonuje teraz, mieszka w Anglii.
No, jest to przypadek trudny, bo generalnie polskie ustawodawstwo do tej pory tak funkcjonowało, że generalnie w zależności od stażu pracy. Im człowiek był starszy, to musiał mieć większy staż pracy. Natomiast ja sam osobiście w latach 1997-2001, jako byłem jako poseł, nieraz zwracałem się do prezesa ZUS-u, teraz pani prezes jest, o specjalną po prostu emeryturę taką. I muszę powiedzieć, że to było uwzględniane. Są dwie drogi. Pierwsza droga wtedy, kiedy po prostu odmówiono udzielenie emerytury, można było po prostu złożyć wniosek do sądu, odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Ale druga droga to jest taka, że w sytuacjach wyjątkowych premier danego państwa, konkretnie mówię o Polsce, może przyznać tą emeryturę specjalną. W związku z tym zachęcam, żeby ten stan opisać i wskazać, napisać do pani premier. Jestem przekonany, że zostanie to w sposób taki zdecydowany rozstrzygnięty. Jakie będzie rozstrzygnięcie, tego nie potrafię powiedzieć, ale powiadam, że korzystając z mojego doświadczenia, udało mi się po prostu w różnych konfiguracjach pomóc, bo ci ludzie zasługiwali na pomoc i pani również zasługuje na pomoc. Natomiast trzeba znaleźć takie narzędzie prawne, żeby tej pani po prostu pomóc.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Szczęść Elżbieta Boże. Z Wrocławia.
Prosimy.
Ja dzwonię w takiej sprawie. Mój mąż pracuje w korporacji taksówkowej, jest taksówkarzem. Od 3 lat, aż... Przepraszam, bo jestem troszeczkę zdenerwowana.
Proszę mówić, proszę.
Pani Elżbieto, to rozumiemy...
Przez pierwsze 1,5 roku pracował po 20-22 godziny
dziennie.
Dziennie, tak.
No dobra.
Już był u kresu wytrzymałości, bez urlopu, bez zwolnienia lekarskiego, chory, jeździł do pracy. Bałam się strasznie o niego. Zarabiał około, kursy były marne, bo był nowy, więc jemu się dawało gorsze kursy. To jest nie do uwierzenia, ale przynosił przez pierwsze miesiące 800-900 zł, potem już było troszeczkę lepiej, 1200-1300, teraz jest trochę lepiej, pracuje już mniej, czyli około 16 godzin mniej więcej dziennie. Wtedy jeszcze zapomniałam dodać, miał jeden dzień wolnego w ciągu całego miesiąca, czyli pracował średnio tak 29-30 dni w miesiącu. W tej chwili pracuje 25 dni w miesiącu po 16 godzin, po 15, czasem 12, bez urlopu od 3 lat, bez prawa do czegokolwiek. I jeszcze ostatnio była taka sytuacja, miał swoich klientów, którzy chcą, ponieważ jest osobą spokojną, kulturalną, chcieli z nim jeździć, stałych klientów. To były dobre trasy, więc pan szef po prostu powiedział, że zabrania czegoś takiego, bo ma kilku swoich prominentnych pracowników, których zna od lat i oni mają dostawać dobre kursy, pracować po 8 godzin i zarabiać powiedzmy 3000 zł, a reszta ma na nich pracować. I mąż dostaje marne kursy, w porywach od czasu do czasu jakiś się zdarzy lepszy, kiedy nie ma, kiedy po prostu no jest...
I pytanie na... pani Elżbieto, co w takiej sytuacji, tak?
Tak.
Tak, i pytam się, chciałabym się zapytać, co w takiej sytuacji robić? Bez prawa do urlopu, bez... Aha, i jeszcze jest pobierane od niego oczywiście z ogólnych zarobków miesięcznych, utargu miesięcznego, jest pobierany jeszcze 8% VAT. Nie dość, że nie płaci za nic. Szef nie ponosi żadnych kosztów, to jeszcze mu jest VAT potrącany. No i taka jeszcze sytuacja właśnie z tymi klientami, że nawet jak miałby możliwość, ludzie chcą z nim jeździć, proszą o wizytówkę, to po prostu on nie może, bo szef sobie nie życzy. I zabronił, wręcz zakazał na bazie, powiedział, że żeby nie dawać mojemu mężowi dobrych kursów, bo od tego jest szef, żeby rozdysponowywał. Proszę.
Tak, ale mogę...
Pani się jeszcze nie rozstaje, pani Elżbieto.
Proszę się nie rozłączać. Proszę nam proszę doprecyzować, czy pani mąż ma umowę o pracę na piśmie, czy coś takiego
absolutnie,
ma?
To znaczy tak.
Czy prowadzi swoją działalność gospodarczą? Jaka jest formuła?
Ma zlecenie, ale czy na piśmie, to nawet nie wiem. Nie wiem, czy na piśmie.
Tak.
Ma umowę zlecenie.
Tak. No, jeżeli jest umowa zlecenia, to zmienia się od 1 stycznia 2000 tego za godzinę, prawda, pracy, to jest 13 zł. Ale bym tak. Często zdarza się tak, że osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, tak naprawdę wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę. W związku z tym sytuacja jest taka, że dzisiaj w sposób taki pracochłonny można dochodzić swoich roszczeń przed sądami, występować, to jest bardzo trudne. Mam nadzieję, że jeżeli się zmieni ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, ja jako inspektor pracy będę mógł wydać decyzję w zakresie przekształcenia i stwierdzę, że praca, którą wykonuje pani mąż, jest pracą podporządkowaną, a jest, w godzinach i w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Za wynagrodzenie wykonuję tę pracę osobiście, to w rozumieniu obowiązujących przepisów jest to umowa o pracę. I wtedy ja występuję o przekształcenie. I ten przedsiębiorca czy pracodawca będzie miał obowiązek, prawda, jak będzie się chciał odwołać, to będzie miał obowiązek udowodnić to przed sądem. Jakby ta piłeczka stanie z tego. W związku z tym tego jest inna sytuacja, wtedy, kiedy by mąż został przymuszony albo by prowadził działalność gospodarczą i wtedy korporacja zrzesza takich taksówkarzy, to wtedy, prawda, ile wypracuje, tyle...
Nie, mąż na pewno nie prowadzi własnej działalności. Nie, to tak. Nie.
To jest sytuacja, to mamy tu
dziękuję
przykład.
Dziękuję pani Elżbieto.
Tak, to jest przykład, który po prostu jakby pokazuje tą patologię w zakresie zatrudnienia osób, nie? Daje się umowę na odczepnego, albo się nie daje, mówi się, też takie rozwiązania są bardzo często stosowane, że osoba po prostu, która jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, podpisuje pierwszą umowę, a potem nie podpisuje, albo podpisuje umowę, gdzie po prostu należy tylko wstawić datę. Albo jeszcze lepiej, dla pracodawcy, a gorzej dla tego pracownika czy osoby wykonującej pracy, że zatrudnia się osoby na tak zwaną próbę. Pracuje, załóżmy, tydzień i po tygodniu mówi, proszę pani, albo proszę pana, do niczego się pani nadaje, ale ja pracowałam 6 dni, poproszę wynagrodzenie. Nie, to pan nic nie otrzyma. W związku z tym to są też patologie, które tego. Dzisiaj praca, jeżeli ktoś korzysta z tak zwanej siły najemnej, czy wykonuje pracę na rzecz drugiego podmiotu, spółki takiej czy innej, przedsiębiorstwa państwowego, prywatnego, no to druga strona musi mu wypłacić należne wynagrodzenie. Często, niestety od lat, od 10 lat zauważam takie zjawisko, że przemieszcza się. Coraz więcej zatrudnia się umowy cywilnoprawne, a coraz mniej umów o pracę. Ba! W urzędach nawet było tak, że generalnie urzędach było tak, że pracowali też na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jak ja obejmowałem stanowisko 4 lutego 2016 roku jako główny inspektor pracy, to jeden z pierwszych moich zaleceń do moich jednostek podległych, tych zewnętrznych, które prowadzą ochronę, sprzątanie i inne takie dodatkowe rzeczy, żeby te firmy, które otrzymują wynagrodzenie z budżetu, bo oni otrzymują od nas, zatrudniały pracowników na podstawie umowy o pracę. W związku z tym sytuacja jest taka, bo to jest rzecz, która po prostu jest w mojej ocenie daleko idącą nieprawidłowością. Nie wolno po prostu wykorzystywać ten sposób. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, będę mówił kilka razy, większość i to zdecydowana większość przedsiębiorców i pracodawców są uczciwi, zdeterminowani, z szacunkiem drugiego człowieka, ale niestety część, niestety w różnych latach jest niemała, bo to znaczy ponad 200 milionów. No to znaczna część ludzi, kilkadziesiąt tysięcy nie otrzymała należnego wynagrodzenia, w związku z tym nie miała na czynsz, nie miała, prawda, na różne wydatki, co powodowało, że ci ludzie się często zadłużali, korzystali z firm nieuczciwych, zastawiali mieszkanie, potem te mieszkanie tracili i te błędne koło się zamykało. Dlatego jestem osobą, która chciałaby działać nie po to, żeby poprawić samopoczucie moje czy, prawda, moich pracowników, ale po to, żeby oddziaływać w sposób skuteczny, zdecydowany.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Małgorzata, z Małopolski dzwonię.
Prosimy.
Kłaniam się panu ministrowi i ojcu. Ja z takim zapytaniem do pana inspektora. Czy pan inspektor zauważył zjawisko tego typu, że coraz więcej pracodawców zatrudnia osoby na etaty tak zwane cząstkowe, czyli 1/5, 1/10, jakieś nawet jeszcze mniejsze. Oczywiście praca w pełnym wymiarze, a nieraz i więcej. Czy inspekcja pracy ma świadomość i pan minister, czym to skutkuje? Że nie są odprowadzane składki ZUS dla tych młodych ludzi, że budżet państwa szczupleje, że zdolności kredytowych ci młodzi ludzie nie mają, no bo jeżeli pójdzie z jedną, tam powiedzmy 10 etatu i coraz więcej pracodawców przychodzi, bojąc się tej minimalnej składki przy umowie zleceniu, właśnie na cząstkowy etat, no bo wiadomo, nadgodziny, nikt nie udowodni, że pan pracuje na 1/3, bo powie, że akurat ma nadgodziny, no i te nadgodziny może odebrać za 2-3 miesiące. Czy coś inspekcja pracy w tym względzie może uczynić? Dziękuję.
Tak. Bardzo dziękuję pani Małgorzato, dziękujemy za pytanie.
Znany jest ten problem inspekcji pracy. Sam osobiście robiłem takie kontrole, szczególnie one dotyczą handlu. W różnych jednostkach handlowych osoby zatrudnia się w wymiarze 1/8, 1/2, czasami 3/4, po to, żeby po prostu należności wynikające z podatku, jak pani powiedziała, i zobowiązań dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadzić w wymiarze znacznie niższym. Oczywiście czasami zdarza się tak, że ta część do tego pełnego etatu jest wypłacana, jak to się mówi, pod stołem, ale bardzo często jest tak, że w ogóle taki pracodawca nie płaci. Jest to złe zjawisko, znaczy zjawisko jako takie to jest takie działanie ze strony tych pracodawców, pracownicy z tego tytułu ponoszą szkodę i muszę powiedzieć, że tam, gdzie były prowadzone czynności kontrolne i były podejmowane działania ze strony Inspekcji Pracy, udało się doprowadzić do rozwiązań zgodnych z przepisami prawa, wynikającymi z kodeksu pracy. Osoba taka jest pokrzywdzona podwójnie. Po pierwsze, to jest to, że w zakresie tej sfery prawnej, bo w sytuacji takiej, jeżeli taki pracownik zachoruje, to on otrzymuje zasiłek chorobowy nie od pełnego etatu, od tej minimalnej, ale od tej 1/8. Po drugie, jeżeli to, co powiedziała pani, chce skorzystać z kredytu, to nikt w Polsce takiego kredytu dla takiej młodej osoby nie przydzieli. W związku z tym mamy w programie działania Państwowej Inspekcji Pracy, bo Państwowa Inspekcja Pracy działa w oparciu o program, który jest zatwierdzany przez Radę Ochrony Pracy i Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, właśnie taki temat dotyczący czasu pracy i zawierania umów o pracę. No dzisiaj w zakresie umów tych terminowych się poprawiło. Od 22 lutego tego roku weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks pracy, nakazująca przez jednego pracodawcę zatrudnianie w wymiarze nie dłuższym jak 33 miesiące w roku i 3 umowy. 33 miesiące. Oczywiście jest tam jeden wyjątek polegający na tym, że pracodawca jak udowodni, prawda, że może, że należy tego pracownika zatrudnić na okres dłuższy, to ma obowiązek w ciągu 5 dni zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy i po prostu uzyskać takie zawiadomienie. Inspektor pracy będzie badał, czy zasadnie, czy niezasadnie. Ale generalnie tu się w tej materii zmieniło. Mnie właśnie denerwują takie sytuacje, że szczególnie dotyczy to młodych pracowników, najczęściej to kobiet, dziewczyn, które po prostu jeszcze studiują bardzo często w formule zaocznej, że takie zderzenie z tą rzeczywistością jest tak bolesne. Ja nie raz, nie dwa dla młodych osób, które pracowały w systemie wakacyjnym na terenie Wybrzeża Polskiego, udzielałem pożyczki, żeby te młode osoby mogły dojechać do domu. Z tego względu, że pracodawca skończył działalność i uciekł po prostu. I uciekł. Natomiast zawsze informuję, że przy pracy sezonowej należy jak najszybciej poinformować właściwą inspekcję pracy. Jeżeli nie podpisuje umowy, albo nie daje takiej umowy, albo coś, prawda, mówi, że to się później, to trzeba natychmiast, prawda, zgłosić właściwej jednostce inspekcji pracy. Tak jak powiedziałem, w każdym większym mieście jest. 43 oddziały, mamy 17 jednostek okręgowych inspektorów pracy i tam, prawda, uzyska. A jak nie wiemy, czy nie rozumiem, to trzeba zadzwonić. Jeżeli odpowiadałem już pani już wprost, należałoby się skontaktować po prostu z jednostką inspekcji pracy, z oddziałem albo okręgiem i po prostu wnieść taką skargę. Inspektor pracy przyjmie, zastrzec anonimowość, żeby inspektor pracy przypadkowo nie ujawnił ją po zrobieniu czynności kontrolnych i po prostu próbować wyegzekwować. Oczywiście jest szalenie trudno. Czasami są to małe butiki, gdzie na przykład pracuje jedna osoba. No przecież jak taki pracownik zastrzeże tą anonimowość, to inspektor pracy nie jest w stanie nic zrobić. Ale z reguły jest kilku pracowników, w związku z tym inspektor pracy ma takie narzędzie, że może wszystkich przesłuchać, w związku z tym jakby utajnić to przesłuchanie, to powoduje, że można egzekwować. To, co powiedziałem w zakresie egzekwowania tych wynagrodzeń, to również dotyczy tych młodych ludzi, tych, o których pani powiedziała. To nam się udało. Oczywiście wiele się rzeczy nie udało.
Może jeszcze jedno pytanie. Mamy jeszcze jednego widza czy słuchacza. Prosimy.
Szczęść Boże, Bogusław.
Szczęść Boże. Wrocławia.
Przysłuchuję się tej rozmowie i powiem tak. Oczywiście to, co pan minister mówi, brzmi to wszystko optymistycznie. To są być może wiele pobożnych życzeń, wiele jakichś tam ciekawych pomysłów na to, co powinno się zmienić. Sam jestem pracodawcą, byłem przez kilkanaście lat pracodawcą w Niemczech, teraz w Polsce. Mówi się o tym, tutaj użył pan takiego słowa, takiego stwierdzenia, że jest kwestia patologii sposobów zatrudnienia pracowników. Mówi się o tym, że chronić się powinno pracowników. Mówi się o tym, że, czy inaczej, wnioskuje się z tego, że pracodawcy w Polsce, czy też nie tylko w Polsce, ale mówię tu o polskich pracodawcach, brzmi to tak, jakby pracodawcy byli tymi złymi, tak, którzy zatrudniają pracowników i gdzieś tam wykorzystują. Powiem tylko jeden krótki przykład i chciałbym usłyszeć być może pana zdanie na ten temat. Po powrocie z Niemiec, po 20-ponadletnim powrocie, pobycie w Niemiec, wróciłem do Polski. W tej samej branży zająłem się tą samą branżą, którą wcześniej, budowlanką. Zatrudniłem kilkadziesiąt osób na zasadach takich, jak na jakich zatrudniałem, do których byłem przyzwyczajony w Niemczech. Dałem ludziom pełne zatrudnienie, umowy o pracę, na dzień dobry, pełne umowy o pracę, wyposażyłem w ubrania robocze, w skrzynki narzędziowe, we wszystko, co można było. Byłem po jakichś kilku tygodniach, gdzie podjąłem dosyć duże wyzwanie. Otrzymuję telefon od kierownika budowy z pytaniem, gdzie są moi pracownicy. Kilkadziesiąt osób. No, mówię, no są na rusztowaniach, tak? Miałem oczywiście majstra, który tam był, miałem go niby zaufanego. Dzwonię do niego, pytam się, gdzie jesteście. No, jesteśmy na... Wszystko leci dobrze, jesteśmy na rusztowaniu. Wysłałem, to było kilka godzin trzeba było jechać, wysłałem moją żonę, żeby sprawdzić, żeby sprawdziła, co się dzieje. Oczywiście nikogo nie było. Więc dzwonię jeszcze raz do tego majstra, pytam się, gdzie jesteście. No, na rusztowaniu. Ja wtedy mówię, to proszę, przyjdźcie tam, zejdźcie z rusztowania, bo szefowa ma dla was premię. Trwało oczywiście pół godziny, pracownicy przyszli, nie przyjęli, bo przygotowane już były zwolnienia natychmiastowe, nie przyjęli tych zwolnień, wszyscy poszli do lekarza, kupili sobie jakieś zwolnienia. Ja wam co, przegrałem tą sprawę, zapłaciłem kilkadziesiąt tysięcy złotych kary. Więc jak ja jako pracodawca mam się czuć bezpiecznie w tym kraju, w którym mówi się więcej o bezpieczeństwie dla pracowników?
Panie Bogusławie, dziękuję. Poprosiłem pana ministra.
Tak, znaczy akurat branża budowlana jest najtrudniejszą branżą. Tacy dobrzy fachowcy są bardzo pożądani w Niemczech i oni tam się realizują, jak ja to mówię, od początku do końca. Zasada jest taka, że generalnie popełnił pan błąd, bo trzeba było po prostu zatrudnić tych pracowników w formule na okres próbny. Pracodawca ma taką możliwość, może próbować do 3 miesięcy. Wtedy generalnie, jeżeli po prostu można wtedy rozwiązać również za krótszym wypowiedzeniem i nie ponosi się z tego tyłu kosztów. To jest tak, że zdarza się, ja powiedziałem tu kilka razy i powiem jeszcze raz, że również, albo inaczej, większość pracodawców to są bardzo uczciwi i porządni ludzie. I również pan do nich należy, bo pan po prostu został przyzwyczajony do prawa niemieckiego, gdzie tam bezwzględnie trzeba pracownikowi zapłacić. Nie ma zmiłuj się. Osoby, które próbują, markują, nie zapłacą, ponoszą znacznie większe kary. Natomiast u nas niestety zdarza się tak, że pracownicy po prostu, którzy powinni być odpowiedzialni, też nie są. Ja mogę panu współczuć, ale znam firmy budowlane, które na rynku polskim funkcjonują od lat, prywatne, 10-osobowe, 7-osobowe, 15, gdzie są zatrudniani, prawda, pomimo tego, że tam praca w budownictwie jest co do zasady sezonowa, od wielu, wielu lat u tego samego pracodawcy pracują do emerytur. W związku z tym po prostu sposób doboru. Ja mogę panu współczuć, natomiast uważam, że jeżeli pan wykaże większą determinację, to zbuduje sobie pan zespół dobrych pracowników, życzę panu serdecznie, z całego serca, żeby to się panu udało.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowy. Drodzy państwo, naszym gościem był pan minister Roman Giedroyć, główny inspektor pracy. Dziękuję państwu za uwagę, dziękujemy za telefony i oczywiście kontynuacja programu w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Dziękuję.